Już od prawie miesiąca tuż za naszą granicą rozgrywa się prawdziwa wojna. To nie wojna, którą znamy tylko z lekcji historii czy z opowiadań naszych dziadków, ale na Ukrainie dzisiaj naprawdę giną ludzie, giną cywile, giną również niemowlęta. Jak żyć w obliczu wojny? Jak psychicznie wytrzymać ten czas? Skąd znaleźć w sobie siłę, by pomagać innym? O tym porozmawiamy dziś w programie Psychosonar. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, a także psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami również Mikołaj Mądrzyk, czyli raper, mikser prosto z Częstochowy, którego znacie również z programów telewizji Idź Pod Prąd. Boskie pytania. Witaj.
Witam.
Mam nadzieję, że dzisiejszy program będzie rozmową, tak jakbyśmy siedzieli sobie przy kawie, przy stoliku, bo będziemy rozmawiać o tym, jak psychicznie wytrzymać czas wojny. Wojny, która tak naprawdę zaskoczyła nas wszystkich, chociaż spodziewaliśmy się tego, to jednak jest to wydarzenie pierwsze takie dla nas w XXI wieku. Od prawie miesiąca zmagamy się z wojną tuż za naszą granicą i z najnowszego sondażu dla Rzeczpospolitej przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych kilka dni po agresji Putina na Ukrainę wynika z tego, że 78% badanych przyznało, że myśląc o wojnie, Rosja-Ukraina czuje lęk. Pytanie, jak radzić sobie z tym lękiem, pastorze? Czy mógłby coś pastor powiedzieć już na gorąco z tych pierwszych tygodni po wojnie? Co pastor mówi osobom, które przychodzą do pastora i nie radzą sobie z lękiem, strachem przed wojną, przed Putinem?
Tak, lęk przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest uzasadniony. To nie jest jakieś urojenie, zagrożenie jest realne i poważne. Nie należy forsować się tego lęku, nie należy się mu sprzeciwiać ani na siłę odwracać uwagę. Myślę, że warto pozwolić ludziom na wyrażenie go. Wyrażenie go w uczuciach, czasami może być to płacz, może nawet być i krzyk niezadowolenia czy sprzeciwu. Ale po wyrażeniu takiego lęku, okazanie współczucia w formie odwrócenia już wtedy uwagi, skoncentrowania uwagi na tym, co jest tu i teraz, na poczuciu bezpieczeństwa, w którym się znajdują ci, którzy zdołali uciec z miejsca wojny. To jest podstawowa rzecz, żeby dostrzegli oprócz tego, co dźwigają w pamięci w postaci lęku, na myśl o tym, co zaszło, czy poprzez już traumatyczne doznania, widzenia tego, jakie straty następują, żeby mogli równowagę zdobywać w tej postaci, że oni, może ich dzieci, są już obecni tutaj i są bezpieczni.
To jest bardzo ważne, co pastor powiedział, bo zwykle, no, kiedy mówimy o stanie psychicznym też w naszych programach, myślimy o Polakach, ale teraz sytuacja się zmieniła. W Polsce jest już kilka milionów uchodźców z Ukrainy i to przede wszystkim oni teraz potrzebują tego wsparcia i tutaj warte podkreślenia, że lęk jest uzasadniony, nie ma co mówić sobie, że będziemy wobec tego obojętni, nie będziemy odczuwać strachu, lęku, bo mamy ku temu powody, ale tak jak pastor przed chwilą powiedział, trzeba też się koncentrować na tym, co pozytywne, na tym, co już udało się uzyskać w ciągu tych pierwszych tygodni. Mikołaj, ty niedawno byłeś na ulicach Częstochowy i pytałeś ludzi o ich nastroje, ich pierwsze myśli po agresji Putina na Ukrainę. Jakie były twoje obserwacje? Jak kondycja Polaków w porównaniu z tym, co widziałeś jeszcze kilka miesięcy wcześniej?
Staram się skupić na pozytywach i na pewno pozytywem jest większe zainteresowanie sprawami politycznymi, taka otwarta rozmowa na temat tego, że wojna w praktyce istnieje, bo to słyszałem, że no w XXI wieku to wojny nie będzie, no bo jakby wojny kiedyś były, ale one się już skończyły. że tutaj widzę pozytyw w tym, że ludzie mierzą się z problemem wojny, czyli boją się o niej mówić, nie jest to tabu. Pozytyw kolejny, który widzę, to zainteresowanie sprawami geopolitycznymi, próba zrozumienia tego, co dzieje się w państwach, dlaczego tak się dzieje, jaka jest relacja Polski do Rosji, jaka jest relacja Polski do Ukrainy. To są poważne rozmowy. Ludzie próbują, może nie interesując się nawet kilka lat, nagle próbują to zrozumieć, żeby pewnie ten problem w jakiś sposób oswoić. I ja to postrzegam jako pozytyw i raczej bojowo nastawieni. Tak jak pytam ludzi w różnym wieku, parę razy mieliśmy też rozmowy poza kamerą, bo tego wymagała sytuacja, ktoś mnie o to poprosił. Ludzie są gotowi bronić kraju, deklarują, i są bojowo nastawieni, i opóki nie mają bardzo jasne zdanie, często wyrażone w nieparlamentarnych słowach, co w obecnej sytuacji mnie cieszy.
Oczywiście, często widać, jak się jedzie, jakieś takie banery i przesłań skierowane do Putina. Mówisz, Mikołaj, o tych bojowych nastrojach i w tym kontekście, pastorze, pytanie, czy może przewrotnie zadam je, czy tak naprawdę wojna, teraz napaść Putina na Ukrainę, to, że wojna stała się realna również dla Polaków, nie będzie miało takiego skutku, że jednak Polacy podniosą się z tych różnych problemów, z zapaści, depresji, które były zwielokrotnione niestety przez ten już ponad dwuletni okres pandemii. Czy jest szansa, żeby ta sytuacja pozytywnie wpłynęła na kondycję psychiczną Polaków?
Tak, istnieje taka szansa, ponieważ dzieje się tak z ludzką psychiką, że są pewne granice. W pewnym momencie, kiedy przeżywamy natężenie pewnych zagrażających nam okoliczności, możemy się poddać i poczuć bezradność, ale jest taki moment, w którym przechodzi się tę granicę poczucia bezradności i powstaje po prostu odwaga i przekonanie o tym, że należy coś zrobić. I tutaj bardzo ważne, żeby w tej walce czy zmaganiu z okolicznościami, myślami, które są niepokojące, nie popaść w panikę, bo panika akurat jest złym doradcą. Panika raczej nie pozwala racjonalnie podejmować decyzji i wykonywać pewne czynności, ale zupełnie świadome postawienie oporu. Nie wszyscy, tak jak i na Ukrainie, zdołali uciec i nie wszyscy mogą opuścić tamto miejsce. Musieli podjąć decyzję, że albo chwycą za broń, albo przynajmniej będą wspierać tych, którzy walczą bezpośrednio. Inni mogli to zrobić. Jeśli chodzi o Polaków, myślę, że otrzeźwienie z tego letargu, w którym się znaleźliśmy, z tej izolacji społecznej, ono nawet może być dosyć pozytywne, z tym, że myślę, że warto utrzymywać równowagę, tak jak jest to taka domena, którą się posługuje, równowaga życia, żeby zdawać sobie sprawę z zagrożenia, racjonalnie się do niego przygotować, ale nie popadać ani w panikę, ani w jakieś lekceważenie tej sytuacji, czyli komunikując się w rozsądny sposób. Tu zachęcam do tego, żeby mimo to, że żyjemy w tych czasach medialnych, nowoczesnych, że komórki i wszystko mamy przy sobie, na bieżąco mamy informacje z wojny, jak z przebiegu olimpiady, to jednak stosować abstynencję co do wiadomości, które przychodzą. Dlatego, że napełnienie tych wiadomości, a często one się w kółko powtarzają te same, a jednak jeśli umysł będzie przepełniony, może nie być dobrym materiałem do podejmowania roztropnych decyzji. Tu warto komunikować się, rozmawiać z ludźmi, wymieniać swoje poglądy, ale szukać sposobu na zachowanie równowagi. Wierzę, że i zresztą widać już nasz opór, nasz udział w tej wojnie, w tej postaci, że społeczeństwo polskie w bardzo konkretny sposób stawiło czoła. Po prostu postanowiło pomóc tym, którzy przybyli, a wielu jest gotowych, jeśli nawet powiedzmy coś by się zadziało, że nasze granice też by zostały zachwiane i bezpieczeństwo, stawić czynny opór. To jest dobre, to jest właściwe, bo to jest zdrowa postawa, żeby unikać albo panice, czyli wściekłości nieograniczonej, albo obojętności jako takiemu osłupieniu czy zamrożeniu uczuć.
Pastorze, to w takim razie jeszcze pozwolę sobie dopytać, jak zachować ten balans? Tutaj przed chwilą mówił pastor o abstynencji, czyli żeby też nie być ciągle na bieżąco, tak jak rozumiem, nie śledzić tego, co się dzieje na Ukrainie. I rzeczywiście, tak jak rozmawiamy tutaj, czy z naszymi znajomymi z Ukrainy, czy znajomymi też z projektu Mega Kościół, pojawiają się takie głosy, że trudno jest wytrzymać ten napływ negatywnych informacji, to napięcie z tym związane, więc moje pytanie jest takie, jak konkretnie można zachować ten balans, równowagę między tym swoim życiem, powiedzmy normalnym życiem, jakie było do tej pory, a z drugiej strony śledzeniem tego, co się dzieje na Ukrainie i oczywiście pomaganie tym, którzy tej pomocy dzisiaj od nas potrzebują.
No, jeśli chodzi o zagadnienie, bo użyłem słowa abstynencja, to dotyczy kwestii uzależnień, ale tu też jesteśmy uzależnieni od informacji. To jakby czujemy, że musimy coś się dowiedzieć. To oczywiście ta wiedza nic wielkiego nie wnosi, coś więcej dowiadujemy się. Natomiast abstynencja polega na tym, dobra, że trzeba odwrócić uwagę i zastąpić. Czym zastąpić? Właśnie tutaj, jeśli mniej słuchamy informacji, zastąpić to bardzo pozytywnym kontaktem z drugim człowiekiem. Jednym z działań jest altruizm, czyli wsparcie, wyrozumiałość i pomoc tym, którzy tego potrzebują. Zarówno ci z Ukrainy, którzy przybywają, jak i Polacy, którzy mniej sobie radzą. Mamy problem polegający na tej ekonomii, zaburzeniu ekonomicznym w naszym kraju popandemicznym, że wielu ludzi ma słabsze zarobki albo w ogóle straciło pracę, czyli więcej wrażliwości i współczucia wobec tych, którzy potrzebują. I kolejna sprawa, bardzo istotna, jeśli mówimy już o powiedzmy takiej aktywnej, mądrej abstynencji, zastępowaniu, zacząć słuchać innych treści budujących. Choćby nawet tutaj jak mamy rapera, bo jak czytałem sobie informacje o naszym tutaj artyście, to właśnie o to chodzi. Tego typu treści budujące, inspirujące, pobudzające nadzieję. Ktoś powie, no jaką można mieć nadzieję w czasie wojny? Zawsze nadzieję trzeba mieć, na wszystko. A w tym momencie możemy marzyć o wszystkim i warto myśleć o tym, co zrobimy nawet po wojnie. A teraz co możemy jeszcze zrobić? Słuchać muzyki, oglądać programy twórcze, które pozwolą nam zrobić higienę psychiczną. To znaczy, żebyśmy nie kumulowali w sobie negatywnych treści, smutnych. I dlatego też jak najbardziej uważam, że kontakt z kulturą to nie jest niczym niestosownym, kiedy raptem słuchamy lepszej muzyki, bądź nawet uczestniczymy w koncercie, w którym doznajemy dobrego samopoczucia. Tu mamy, trzeba pomagać tym z Ukrainy, którzy mają poczucie winy, że ich tam nie ma, że ich mężowie, ojcowie, bracia, siostry, może ci, którzy zostali i walczą, a oni tutaj jakby czasami myślą może, że nie mają prawa do radości, nie mają prawa do tego, żeby zapomnieć choćby na chwilę o tym, co tam zaszło. Nieprawda, właśnie ich dobra kondycja, którą tutaj osiągną, ta równowaga, będzie ogromnym wsparciem dla tych, którzy tam zostali, bo oni się przecież ciągle komunikują przez telefon.
Tu, pastorze, bardzo, bardzo ważna rzecz, że trzeba zadbać o swoją kondycję psychiczną. Zarówno mówimy tutaj o Polakach i o Ukraińcach, którzy dzisiaj są w Polsce, żeby być na dłuższą metę wsparciem dla tych, którzy są w tym momencie na Ukrainie. Tutaj z naszego doświadczenia lubelskiego też już widzimy, że bardzo ważne jest angażowanie w różne czynności, w pracę, w edukację uchodźców z Ukrainy, żeby dać im namiastkę tego normalnego życia. Jeszcze zaraz wrócimy do nadziei, ale jeśli chodzi o napełnianie swojej głowy czymś budującym, tutaj bardzo dziękujemy za wykłady pastora. Kilka dni temu mieliśmy okazję poznać się na żywo w trakcie zjazdu projektu Mega Kościół. Zjazd był poświęcony poradnictwu biblijnemu i rzeczywiście tutaj powiem od siebie, że to była wspaniała odskocznia od tego wszystkiego, co się dzieje, od śledzenia tych informacji i koncentracja na czymś większym, na kimś większym. Także myślę też wkrótce na naszym kanale znajdziecie wykłady pastora Dawidowicza. Mikołaj, zostałeś wywołany przez pastora odnośnie muzyki. Czy może chcesz od siebie coś dodać, skąd czerpać nadzieję w tym czasie, a może chcesz jeszcze o coś zapytać pastora, także tobie oddaję głos.
Chcę tutaj odnieść jeszcze do tego, co mówił pastor, tylko że chyba technikalia wejść w słowo. Jakby zauważyłem coś takiego nawet u siebie w rodzinie. A, nie będę robić świąt właśnie, bo no jest taka sytuacja, no to głupio byłoby siedzieć przy stole i się objadać. Lepiej przyjąć ludzi pod swój dach, świąt wielkanocnych nie robić. Z wypowiedzi pastora rozumiem, też tak czułem, że jest to niepotrzebny wyrzut sumienia. To właśnie element higieny umysłu, spotkanie z rodziną, odciągnięcie się od tych informacji, treści wojennych. To jakby nie wyklucza pomocy tym ludziom, o ile dobrze zrozumiałem to pastor mówił, że niedobre byłoby robienie sobie wyrzutów sumienia z powodu tego, że ja chcę normalnie żyć. I jeżeli chodzi o te budujące treści, to wydaje mi się, że pasja, muzyka, czy jak ktoś ma swoją jakąś pasję, żeby z tego oczywiście nie rezygnować, starać się to w jakiś sposób uprawiać, próbować, wychodzić do ludzi, spotykać się z rodziną. Mamy naprawdę wiele osób, które są zaszczepione. Ta statystyka poszła w górę, bo oczywiście w dalszym ciągu mierzymy się z koronawirusem. Wbrew temu, co niektórzy mówią, że koronawirus się skończył i zaczęła się wojna. Nie, to nie jest prawda, po prostu priorytet się zmienił i mówi się więcej o tym, ale chcemy się spotykać i powinniśmy to robić, przynajmniej w jakimś tam bliskim gronie i jakby mieć świadomość tego, że jeżeli my nie będziemy, bo też tak odnoszę się do wypowiedzi pastora, że jeżeli my będziemy niewydolni, nie będziemy w stanie funkcjonować sami ze sobą, to też nie będziemy w stanie pomóc drugiemu człowiekowi. Nie wiem, czy dobrze to czytałem, ale wydaje mi się, że taka była intencja. Więc zachęcam do tego, żeby dbać o higienę umysłu. No i oczywiście, jak zawsze polecę Słowo Boże, Słowo Boga, Biblię i uważam, że jest to bardzo dobry czas, ciężki czas, to bardzo dobry czas, żeby mówić ludziom o sprawach ostatecznych, mówić ludziom o śmierci, mówić ludziom o Bogu i o tym, że mogą żyć wiecznie. Mm-hmm.
Tak.
Pytanie, pastorze, co możemy wziąć z Biblii jako taki poradnik w czasie wojny? Co Biblia mówi na ten temat? Jak radzić sobie z wojną, ze strachem, z niepewną przyszłością?
No, bardzo wiele Biblia mówi. Możemy przywołać obietnice Pana Jezusa, które przede wszystkim odnoszą się do podstawowego lęku, kiedy mamy lęk o nasze życie, o to, że ktoś nam może zrobić krzywdę. Pan Jezus powiada, jeśli Jemu ufamy, jeśli zaufamy, że On Ewangelii, że On jest żywym Zbawicielem, który umarł na krzyżu za grzechy i zmartwychwstał jako podstawa trwałej nadziei na przyszłość dla nas. Dlatego On powiada, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało. Ale On nie zatrzymuje się na tym, żeby tylko się nie bać i czekać na śmierć, ale mówi o konkretach, o konkretnych czynnościach, które mamy robić. Zatem miłość bliźniego, poświęcenie się dla drugiej osoby jest bardzo konkretną rzeczą. Czyli jak najbardziej szukajmy kontaktu ze sobą, szczególnie wypatrujmy tych, którzy potrzebują, uciekają w samotność, są przelęknieni, bo lęk przyjmuje niekiedy formy takie, że z pozoru wydaje się, a nie jest ten człowiek taki jest po prostu milczący i tak dalej, ale bardzo często ten lęk mu zatyka tak usta, że on się boi rozmawiać, on ucieka od kontaktu z ludźmi, zatem warto tutaj mieć na uwadze bliskich, przyjaciół, rozmawiać, nie po to, żeby diagnozować i robić wielkie terapie, ale wystarczy być wyrozumiałym, być wsparciem. Biblia mówi piękne słowa też z księdza Hioba, gdzie powiada, strapionemu należy się wyrozumiałość od przyjaciela, nawet gdyby zaniechał bojaźni przed Bogiem. Zetkniemy się z tym, że ludzie będą wyrażać swoją niezgodę na to, będą mówić, gdzie jest Bóg, dlaczego on pozwala Putinowi takie rzeczy robić. Historia świata już pokazała, że wielu było agresorów, wielu było ludzi, którzy bardzo wiele złego uczynili innym ludziom, ale i oni doczekali swego kresu. Stąd też Biblia nam jasno mówi, że to, co się dzieje, jest chwilowe, jest przejściowe. Trwały i niezmienny jest Bóg. I dlatego warto się tym kierować, żeby czynić to, co jest w zasięgu moich możliwości tu i teraz. A to, co jest najszlachetniejsze, to jest to, żeby dzielić się dobrem z tymi, którzy go potrzebują. Może być to dobro w formie rzeczywiście ofiary wielkiej, niesienia pomocy, a może być to dobro w postaci użyczenia komuś własnego czasu, żeby go wysłuchać, użyczenia uwagi swojej, że dzwonimy do niego, koncentrujemy na nim uwagę, pytamy o jego potrzeby. Czasami potrzeby mogą być niematerialne, ale możemy zapytać, o co się mogę o ciebie modlić w twoim wypadku, czym się martwisz. No i tak jak Pismo Święte powiada, kolejna rzecz, nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju. To jest ten zwyczaj taki cielesny, gdzie separujemy się, izolujemy się, bo wydaje nam się, że nam będzie lepiej, żeby nie słyszeć, nie widzieć albo nie dać poznać własnych emocji, których się czasami wstydzimy. Dzisiejsze nieopuszczanie zebrań to jest na przykład nieopuszczanie łączy internetowych, kiedy kościoły czy wierzący ludzie ze sobą spotykają się na różnych tych platformach komunikacyjnych i wideo. Żeby to nie jest trudne, bo kiedyś można trzeba było chodzić, jeździć, jak nie było komunikacji, żeby dotrzeć na miejsce spotkania. Dzisiaj miejscem spotkania jest często internet. Dzięki Bogu, jeśli działa w naszym kraju bez zarzutu, to jest możliwość korzystania z różnych treści budujących, ale tu szczególnie zwracam uwagę na budujące treści. Również i w środowisku chrześcijańskim no, możemy się spotkać z przesadnym przedstawianiem, że my jesteśmy zapieczętowani, nic nam nie grozi, nic nas złego nie dotknie. No nie, Biblia tego nie obiecuje, że jako dzieci Boże my nie doznamy uszczerbku, gdyby były działania wojenne. Wielu wierzących wie, że doznało uszczerbku na Ukrainie, a może nie jeden już nawet zginął. Ale nie to jest problem. Bóg jest z nami, my mamy ufać Mu i czynić to, co do nas należy tu i teraz. A najlepszą formą służenia Bogu jest miłość bliźniego, jest obecność z bliźni.
Ostatnio mówił o tym pastor Andrzej Chlopkow, ukraiński pastor mieszkający w Krakowie, o tym, że teraz przede wszystkim Ukraińcy powinni zobaczyć od polskich biblijnych chrześcijan miłość w czynie. I to właśnie się dzieje, ale to jako podkreślenie tej miłości, która ma praktyczny wymiar. Jeśli mówimy o budujących treściach, polecam tygodniowy plan czytania Biblii, który stworzyliśmy pod nazwą Biblia w czasie wojny. Znajdziecie link w opisie tego programu, można też go podawać dalej. I tak jak wcześniej Mikołaj mówił, może będzie to ten czas, kiedy Polacy rzeczywiście sięgną do Biblii osobiście. Być może ten plan też zachęci kogoś do regularnego czytania Biblii. I taki pomysł nowy w naszej redakcji, żeby zbierać wersety z Biblii, które dają nadzieję. Będziemy codziennie je publikować w mediach społecznościowych, także już teraz zachęcamy Was, żebyście przesyłali nam wersety z Biblii, które w tym czasie wojny dają Wam szczególną pociechę, zachętę. Możecie pisać na adres kontakt@ispodprat.pl. Mam również pytania i głosy od Was, bardzo za nie dziękuję. I pastorze, ciągnąc ten temat, który przed chwilą został poruszony, chciałam zapytać, co konkretnie ma zrobić chrześcijanin, kiedy stanie oko w oko z agresorem w obliczu wojny. Jeśli załóżmy Putin zaatakowałby Polskę, to co powinni zrobić biblijni chrześcijanie?
No miłość to jest bardzo szerokie pojęcie. Często nam się kojarzy z taką często uległością, ciepłem, dobrocią, tak, bo to są cechy miłości, ale miłość też się kojarzy z konkretnym oporem wobec zła, by je powstrzymać w tym celu, bo inni tego nie doznali. Ewangelia Jana, rozdział 15, Pan Jezus powiada, większej miłości nie ma nad tę, gdy kto kładzie życie za przyjaciół swoich. I to jest taki aspekt właśnie tej praktycznej miłości w kontekście bardzo trudnych zagrożeń. Patrząc na Chrystusa, to widzimy, że zagrożenie było niebagatelne, katastrofalne dla całej ludzkości. I gdyby Chrystus nie zareagował i nie swoim ciałem, nie stawił czoła, nie wyszedł do walki, oczywiście ta walka polegała nie na tym, żeby unicestwić złych ludzi, agresorów, ale na tym, żeby stłamsić zło i nienawiść poprzez śmierć dobrowolną z miłości. Jeśli chodzi o nas, my możemy dokonać to w różny sposób. Po pierwsze, jeśli agresor nadszedł, to przede wszystkim zająć się tymi, którzy są najbardziej potrzebujący, którzy są bezbronni i bezradni. Ale gdy ten agresor będzie bardzo mocno zbliżał się, oczywiście to jest kwestia wyboru przekonania, tak to rozumiem z Pisma Świętego w oparciu o Ewangelię Jana, że jeśli pewni wierzący ludzie będą widzieli poważne zagrożenie swoich rodzin, innych bliskich, bezbronnych osób, uważam, że mają prawo poczynić takie środki, by móc zatrzymać agresora, żeby móc go w jakiś sposób spacyfikować, nie dopuścić do uczynienia szkody innym ludziom. I tutaj jest dyskusja, czy wierzący może chwycić za broń, czy nie. To jest kwestia bardzo indywidualna, jeśli chodzi o osobiste przekonanie. Ale Biblia nam mówi po pierwsze, że władza ma, nosi miecz. I kiedy agresor atakuje na dany kraj i wzywa do udziału oporu, wówczas jest to polecenie władzy i jest to jej obowiązek i prawo boskie, żeby bronić i stawiać opór tym, którzy są źli. Nie na próżno miecz nosi. I w tym kontekście rozumiem też to, że jeśli są chrześcijanie, którzy mają przekonania, być może są żołnierzami, może policjantami, ale może zwykłą osobą, która po prostu jest świadoma zagrożenia i nie chce patrzeć obojętnie na to, że ktoś może krzywdę robić drugiemu człowiekowi, również może to uczynić. Ktoś inny, kto nie chce chwytać za broń, może pełnić służbę wsparcia, tak jak niegdyś, i nawet film był o tym nagrany, pewien żołnierz wyznania Kościoła Adwentystów udał się na wojnę i ratował ludzi w ten sposób, że opatrywał zarówno wrogów, jak i swoich żołnierzy, kiedy byli ranni. Wielką służbę odbył, nie chwytając za broń. Zatem tu nie chodzi o to, czy mam chwycić za broń, czy nie chwycić. Chodzi o to, czy jestem gotów w jakikolwiek sposób stawić opór tym, którzy są zagrożeniem dla nas.
Pastorze, mam pytanie. Czy da
proszę
się...
bardzo. Mikołaj, tylko jeszcze dopowiem, że zdaje się chodzi o film Przełęcz Ocalonych.
Bardzo często w swoich rozmowach słyszę, no, gdyby ludzie mieli pacyfistyczne podejście, pokojowe podejście, to na pewno wojen by nie było.
No, to jest piękna idea i do tego się zbliżamy. W Królestwie Niebios nie będzie wojen i będzie pokój, którego nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie żyjemy jeszcze w Królestwie Niebios. Żyjemy na świecie, który jest pod panowaniem z woli Bożej, księcia tego świata, szatana, który niestety czyni tylko zło. Nie, żadnego dobro jest tylko pozorem w jego rękach. Natomiast to nie wyklucza możliwości Królestwa Bożego tu na ziemi przez nasze dobre uczynki, przez naszą miłość. Ale my nie zmienimy tej sytuacji tu na ziemi. I dlatego mamy pewne obowiązki i odpowiedzialności. Dlatego Biblia też wyraża się w taki sposób, że jeśli twoje zaangażowanie w postaci stawienia oporu agresorowi w taki sposób, że go nawet zabijesz, spowoduje bezpieczeństwo dla kilku ludzi, a może by kilkuset, dlatego że go unieszkodliwisz, to nawet jeśli zginiesz, to ty będziesz odpowiadał przed Chrystusem, ale ja wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy i inaczej patrzy na sytuację, kiedy ktoś morduje, bo ma zapędy egoistyczne, a inaczej, kiedy ktoś staje w obronie i w procesie tego oporu odbiera komuś życie, ratując je innym. Wierzę w boską sprawiedliwość, jego mądrość. Zatem pacyfizm jest pojęciem takim zastępczym, który raczej, można powiedzieć, nawet diabeł może wykorzystywać, żeby czynić nas bezbronnymi. To jest tak jak taka totalna tolerancja. Bądźmy tolerancyjni wobec wszystkiego. Niech ludzie sobie myślą, co chcą, niech żyją, jak chcą, niech robią sobie, co chcą. Będzie wszystko pięknie. Nie będzie pięknie, bo Słowo Boże nam objawia prawdę, że są złe drogi człowieka. Jeśli my jesteśmy tolerancyjni, pozwalamy na te rzeczy, no niestety pozwalamy, żeby to się zło rozprzestrzeniało. Ba, Kościół choruje, bo przez tą totalną tolerancję Kościół jest zatruwany kwasem, jest zatruwany pewną jakąś bakterią, która taką duchową, która miesza ludziom w głowach, że ludzie młodzi tracą poczucie wartości, sensu, celu życia, patrzą, modelują się na wzór gwiazd tego świata, stylu tego świata i są kompletnie pogubieni, bo Jezus przegrywa. No bo Jezus mówi o miłości, Jezus mówi o poświęceniu, a my chcemy żyć dla siebie. Także nie ma czegoś takiego jak pacyfizm. Jest to idea, o której Biblia mówi, że świat będzie w pewnym momencie mówił pokój i bezpieczeństwo, ale mimo to spadnie na nich nagła zagłada. Żyjemy w takich czasach, nie dajmy się oszukać. Wiedzmy, że źródłem prawdziwego pokoju jest Jezus, a źródłem prawdziwej satysfakcji jest oddane Chrystusowi życie, które jest uwidocznione przez poświęcenie swego życia dla bliźniego.
Piękne przesłanie. Bardzo dziękuję, pastorze, bo rzeczywiście, no niestety w kręgach chrześcijańskich często powielane jest to kłamstwo, że chrześcijanin równa się pacyfista, ale tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, to szatan chce, żeby chrześcijanie byli pacyfistami, ale myślę, że ten czas wojny będzie również otrzeźwieniem dla wielu chrześcijan. Jeśli nie zgadzacie się z tym, co zostało tutaj przed chwilą powiedziane, piszcie. Czekamy na wasze głosy. Być może zrobimy ciąg dalszy tej dyskusji. Pastorze, chciałam jeszcze zapytać o te osoby szczególnie wrażliwe, które być może teraz nie radzą sobie z tym, co się dzieje, nie radzą sobie ze swoimi problemami, a tutaj dodatkowo jeszcze to zagrożenie wojną i na co dzień po prostu nie potrafią normalnie funkcjonować. Co by pastor radził takim osobom? Czy na przykład dobrym pomysłem jest wyjechanie za granicę na czasy, zmiana otoczenia tak, żeby nie myśleć o tych negatywnych informacjach? Czy to jest rzeczywiście wskazane?
Tak, no, jest kilka możliwości i oczywiście wśród nich istnieje ta możliwość, żeby skorzystać, jeśli kogoś stać na to, jeśli ma możliwości, to niech wyjedzie, niech odejdzie od miejsca, z tym, że sam wyjazd niewiele może zmienić, bo to, co nas przejmuje, to, co sprawia, że my się źle czujemy, jest w nas. Eleonora Roosevelt kiedyś powiedziała, że nie to nam sprawia cierpienie i boli nas, co zrobią nam inni ludzie, ale co my z tym robimy, czyli jak przetwarzamy to w naszych uczuciach i myślach. Zatem sama ucieczka, wyjazd stąd w jakieś bezpieczne miejsce wcale nie musi sprawić tego, że jesteśmy zupełnie uwolnieni. Na pewno warto popracować nad naszym wnętrzem, poszukać stabilizacji, tej równowagi, żeby ocenić sytuację, co jest rzeczywistym zagrożeniem, a co jest podstawą do poczucia bezpieczeństwa, żeby stać na dwóch nogach, jak powiada również Salomon o takiej równowadze, żeby nie puszczać z lewej ręki tego, co możemy trzymać, trzymając jednocześnie w drugiej. To jest Kaznodziei Salomona, bodajże 9 rozdział czy 7, jest tam powiedziane bardzo ciekawa rzecz, że właśnie przede wszystkim musimy popracować nad własnym wnętrzem. I myślę, tu znowu się odwołam do Ewangelii, do Pisma Świętego, bo źródłem pokoju jest Chrystus. A apostoł Paweł modli się o wierzących, żeby Bóg, Jezus przez wiarę zamieszkał w ich sercach. A w liście do Koryntian 2, 13 rozdział, 5 werset powiada: sprawdzajcie siebie, czy Chrystus mieszka w was. I myślę, że zanim się podejmie taką decyzję, mówię do grona ludzi wierzących, bo co innego, jeśli są ludzie, którzy nie czytają Pisma Świętego, nie wierzą w Ewangelii, za chwilę powiem, co można zrobić, ale w tym momencie wierzący powinien dokonać duchowego przebudzenia, takiej, powiedzmy, jakby nowego oczyszczenia, powiedzmy, takiego, tak jak komputery robią, prawda? Co jakiś czas coś update'ują, porządkują, na nowo się przeprogramowują, żeby funkcjonować. Dziś w obliczu tej sytuacji warto sobie zapytać siebie jako wierzącego, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy mieszka w moim sercu? Czy jest stróżem mojego pokoju? Czy czerpię z przywilejów, które daje mi Słowo Boże, łaska Boża i Duch Święty? To jest bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj poselstwo przebudzeniowe powinno być głoszone z kazalnicy, nie tylko przepowiednie o spełniających się proroctwach katastroficznych dla świata. To prawda, Biblia o tym mówi, ale my mamy podnieść głowy nasze. A jeśli będziemy przestraszeni, to na co podniesiemy głowę? A jeśli utwierdzimy się w świadomości, Jezus mieszka we mnie, wiem, kim jestem i wiem, komu służę, i w imieniu tego właśnie Pana jestem gotów nawet życie złożyć moje w ofierze za to, żeby pomagać innym. Niewierzącym natomiast zachęcić, zwiastować Ewangelię, zachęcać. Ale jeśli mają możliwość ucieczki, to niech uciekają. Natomiast jeśli nie, to podtrzymywać ich na duchu. Właśnie pozwolić na to, by wylali swój gniew, żal, swój strach, żeby to wszystko mogli zwerbalizować. Dlatego potrzebne są rozmowy. Pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby prowadzić takie rozmowy umiejętnie. W pewnym zakresie tak, każdy człowiek może okazać wiele współczucia. No, kiedy będzie trudniejsza sytuacja, warto zachęcić do skorzystania z pomocy specjalisty, żeby ten specjalista poprowadził poprzez określone pytania do momentu wyrzucenia całkowicie z wnętrza człowieka wszystkiego, co go obciąża. Ale jako zwykli laicy możemy po prostu okazywać empatię, wczuć się w jego położenie. Co jest bardzo ważne, żeby pamiętać, uczucia zawsze są prawdziwe, jakkolwiek one wyglądają. Być może podstawa tych uczuć i motyw może nie być prawdziwy, bo bardzo często jest. Jeśli ktoś popada w panikę, jeśli ktoś popada w katastroficzne myśli, one często nie są prawdziwe, ale jego uczucia związane ze strachem są prawdziwe. Zatem nie kpijmy, nie ignorujmy uczuć, które są prawdziwe, ale rozmawiajmy na temat podstawy tych uczuć. Dlaczego tak myśli? Co sprawiło, że tak myśli? Czy jest szansa na zmianę tego myślenia? Pokazywanie innych dziedzin życia, które dostarczą nowych treści, nowych obrazów, żeby człowiek dla równowagi zaczął mieć również i pozytywne wizje, to o czym od początku mówimy. Tak jak mówiłem, i muzyka, i dobry film, i książka, sport, nawet koncert. Nie miejmy wyrzutów sumienia, że w tym czasie śpiewamy, koncertujemy, gdy tam jest wojna. Ten koncert nie jest komercyjny po to, żeby ludzi bawić jak może klaun w cyrku, chociaż i klaun dobrą pracę wykonuje w stosownym momencie. Ale to jest po to, żebyśmy doświadczyli tej higieny psychicznej, żebyśmy byli silniejsi wobec tych, którzy będą obok nas słabnąć.
Pastorze, ta myśl, że uczucia zawsze są prawdziwe, że nie można ich bagatelizować, rzeczywiście dotknęła mnie w trakcie ostatniego zjazdu z poradnictwa biblijnego, ale tutaj też ważna sprawa, że co my możemy zrobić z naszymi uczuciami, to pracować nad tymi powodami, nad naszymi przekonaniami. Tutaj też polecam książkę Mówienie prawdy sobie samemu i Mówienie prawdy sobie nawzajem, bo to jest podstawa. Mikołaj, czy masz jakieś pytania albo refleksje na koniec dzisiejszej rozmowy?
Ja mam jeszcze pytanie jedno do pastora. Jak pastor ocenia postawę chrześcijan względem niewierzących? Jak zgłoszeniem dobrej nowiny? Dlaczego o to pytam? Bo kiedy nawróciłem się, dopiero wtedy dowiedziałem się, że otoczenie mi bliskie tutaj w Częstochowie to ludzie, którzy wierzą Chrystusowi. I zadałem sobie pytanie, dlaczego wcześniej o tym nie wiedziałem? Czemu ci ludzie nie wyszli do mnie i nie powiedzieli mi, słuchaj, no wierzę Chrystusowi, powiem ci zaraz dlaczego. Dlaczego nie głosili mi dobrej nowiny? I tak z moich obserwacji, może one nie są trafne, wynika, że mówieniem, głoszeniem, takim aktywnym działaniem poza swoim kościołem u chrześcijan, przynajmniej w moim regionie, jest bardzo kiepsko, bardzo słabo, bardzo trudno usłyszeć Ewangelię o darmowym zbawieniu. Czy pastor ma podobne odczucia?
No, bardzo możliwe, że tak. Faktycznie to troszeczkę tak wygląda deficytowo. Troszeczkę ukryliśmy się w tym internecie i wydaje nam się, że po prostu mamy duży wpływ na cały świat, przekazujemy tę treść. Mało jest może pewnych aktywności już takich ulicznych, konkretnych, bezpośrednich, związanych z ludźmi. Oczywiście są też określone prawa dotyczące relacji społecznych, gdzie często, no chociaż nie wiem, czy są jakieś problemy dzisiaj związane z tym, żeby uzyskać prawo do tego, żeby zrobić wiec uliczny. Jeśli politycznie potrafią domagać się aborcji, dlaczego my nie możemy się domagać, żeby głosić Chrystusa? Tu może czasami żeśmy przespali sprawę. Powiedzieliśmy, że mamy w internecie dostęp, patrzymy na oglądalność kilkudziesięciotysięczną, czy zależy kto tam, w jaki sposób działa, i mamy wrażenie, że dochodzimy, ale tak jak mówisz, zgadzam się z tym, że to jest niewystarczające, że wciąż wokół nas są ludzie, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. Oni nam nie zasygnalizują, nie zapytają nas, co byście mogli mi dobrego powiedzieć. Oni noszą to w sercu, ale oni potrzebują, żeby ktoś ich zaczepił, żeby może ktoś ich zaintrygował. Zatem jak najbardziej uważam, że jest czas, żebyśmy może wyszli rzeczywiście znowu na ulicę, tak jak kiedyś to robiliśmy, znowu zaczęli śpiewać, chwalić Boga, ale też w mądry sposób zwiastować, żeby nie dyszeć, że tak powiem, groźbą sądu. Nie, bo czasami są i tacy bardzo ortodoksyjni chrześcijanie, że o, wreszcie przychodzi ręka Boża, ogień sądu Bożego na ten grzeszny świat. No, to nie jest dobra nowina dla ludzi. Możemy przestraszyć, albo możemy wyjść na jakichś głupców, którzy tam, powiedzmy, straszą ludzi. Ewangelia nie jest głupia. Głupia jest dla ignorantów, ale dla tych, którzy potrzebują prawdziwej nadziei. Jeśli będziemy mówić o rzeczywistym zagrożeniu, a nie trzeba o nim dużo mówić, bo wszyscy są tego świadomi, ale raczej zaakcentujemy nadzieję, jaka płynie z wiary w Jezusa Chrystusa, to wówczas jest szansa, że nie jeden człowiek zaczepi swoją uwagę na tej treści. Dlatego jak najbardziej myślę, że to jest świetna okazja do tego, żebyśmy może wyszli na ulicę, może organizowali znowu koncerty w parkach, na ulicach, zaczęli stawać z gitarą czy powiedzmy z traktatem biblijnym. Kolejna rzecz, otwarcie, przestać się bać rozmawiać w towarzystwie z przyjaciółmi o tym, w kim jesteśmy i w co wierzymy. Po prostu już nie ukrywać tego, nie trzymać tego, że każdy ma prawo do swojego przekonania. Pewnie, że tak. Opowiadając Ewangelię, wcale nie wchodzisz z butami w jego życie, wcale nie narzucasz mu tego. Ty po prostu dzielisz się tym, co jest w twoim sercu. On się dzieli swoją obawą, on się dzieli opinią na Putina, a ty się dzielisz opinią o Chrystusie, o tym, co ci daje nadzieję. Oczywiście, że możesz być wyśmiany. Nie bój się tego. To nie jest żaden problem. Biblia mówi, że będziemy wyśmiewani, będziemy ignorowani, będą nas krytykować. Nie patrz na to. Patrz na to, że jeśli nawróci się przez twoje świadectwo choćby jedna osoba, to Jakub powiada, masz udział w zbawieniu go od wiecznego potępienia. Co tu na ziemi jeszcze nie jest dobrze zrozumiane, ale w niebie, księga Daniela mówi, ludzie, którzy prowadzą innych do sprawiedliwości, są jak gwiazdy jaśniejące na niebie. Wyobraź sobie, możesz być gwiazdą tu na ziemi, robiąc wrażenie na innych ludziach, a możesz być gwiazdą Królestwa Niebieskiego, a to możesz uczynić przez twoje poświęcenie w dziedzinie niesienia Ewangelii. Zatem jak najbardziej jestem za tym, żeby podnieść głos, ale głosić, być rzecznikiem nadziei zbawienia w Jezusie Chrystusie.
Myślę, że to jest piękna puenta do dzisiejszej rozmowy. Rzeczywiście mamy niezwykły czas, kiedy ludzie zadają pytania i szukają bardzo gorliwie tej odpowiedzi, a może być tak, że to my będziemy postawieni na drodze jakiegoś człowieka i być może to będzie nasze ostatnie spotkanie, nasza ostatnia rozmowa z tą osobą i tak jak przed chwilą powiedział pastor Dawidowicz, mamy jej do przekazania najwspanialszą nowinę, więc nie wstydźmy się tego. Tutaj jako ciekawostkę pokażę, właśnie dotarła do nas ulotka Cztery prawa duchowego życia po ukraińsku, tutaj dzięki uprzejmości ruchu MT28, jest to ruch ewangelizacyjny, także widać, że jest to też czas na współpracę między różnymi organizacjami chrześcijańskimi czy kościołami, żeby wykorzystać ten czas. Jeśli chcecie taką ulotkę, piszcie do nas na kontakt@ispodprat.pl. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To był program Psychosonar. Pastor Ireneusz Dawidowicz, dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I raper Mikser, dzięki Mikołaj.
Dzięki wielkie, pozdrawiam.
A teraz utwór Miejcie nadzieję w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. Do zobaczenia.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową, nie da się zepchnąć swego stanowiska.